Wydawnictwo Znak Litera Nowa przedstawia William Faulkner. Schronienie. Przełożył Michał Tabaczyński. Czyta Mateusz Drozda. Alternatywny opis okładki. W centrum okładki widoczna jest kompozycja złożona z prostokątów, ułożonych od najmniejszego na dole okładki do największego na górze. Układ przypomina korytarz prowadzący do wyjścia. Kolory figur geometrycznych to fioletowy, biały i czarny. Okładka jest otoczona czerwoną ramą. W lewym dolnym rogu widnieje imię i nazwisko autora, tytuł książki oraz mniejszymi literami imię i nazwisko tłumacza. Zza gęstwy krzaków tworzących kurtynę otaczającą źródło ślep wpatrywał się w tego, który pił. Od drogi ku źródełku wiodła ledwie widoczna ścieżka. Ślep obserwował, jak ten mężczyzna, wysoki, szczupły mężczyzna z odsłoniętą głową, w znoszonych flanelowych spodniach i z tweedowym płaszczem przewieszonym przez ramię, objawił się u wylotu ścieżki i przykląkł, żeby zaczerpnąć ze źródła wody. Źródło wybijało u bukowego korzenia i tworzyło tam małe rozlewisko ponad pomarszczonym i pofalowanym piaszczystym dnem. Otaczały je gęstwa trzcin i skłębionych wrzośców, gęstowie cyprysów i eukaliptusów, na których przychodzącymi niby znikąd promieniami kładło się załamane światło. W skrytej przed wzrokiem tajemnej, a jednak ścisłej bliskości, jakiś ptak wyśpiewał trzy dźwięki i zmilkł. Ten, który pił, nachylił twarz ku rozbitemu na miriady wizerunkowi samego siebie, który pije. Kiedy się podniósł, dostrzegł przenikające spośród tych rozproszonych ułomków równie strzaskane odbicie słomkowego kapelusza ślepa, choć wcześniej nie dobiegł go żaden szmer. Zobaczył nikczemnego wzrostu człowieczka, który, zwrócony ku niemu, stał po drugiej stronie źródła z rękami wetkniętymi w kieszenie płaszcza i przekrzywionym papierosem zwisającym z ust. Pod opiętym płaszczem o wysokiej talii miał czarny garnitur. Ponad ubłoconymi buciorami unosiły się upstrzone zaschniętym błotem nogawki spodni, podwinięte w pojedynczy mankiet. Twarz mężczyzny prezentowała anormalną, bezkrwistą bladość, jakby padało na nią sztuczne światło elektrycznej lampy. Na tle rozjarzonej słońcem ciszy ten przesunięty na bakier słomkowy kapelusz i wsparte pod boki ręce przydawały postaci złowrogiego charakteru, jednowymiarowej spłachci cynowej blachy. Zza ślepa znów dobiegł głos ptaka, który monotonnie wyśpiewał po trzykroć ten sam ton pozbawiony znaczenia, a przenikliwy świegot przerwał zalegającą tu dychliwą i błogą ciszę, szczelnie opasującą to miejsce, z której chwilę później dobiegł hurkot przejeżdżającego drogą auta i zaraz ucichł. Ten, który pił, uklęknął u źródełka. — Masz pan, jak mniemam, w tej kieszeni broń, czy tak? — zapytał. Po drugiej stronie rozlewiska ślep zdawał się w niego badawczo wgapiać dwiema gałami miękkiej czarnej gumy. — Ja się pytam — rzekł ślep — co pan masz w tej kieszeni? Płaszcz tego drugiego wciąż zwisał mu z ramienia. Sięgnął drugą ręką w kierunku płaszcza. Z jednej kieszeni sterczał zgnieciony filcowy kapelusz, a z drugiej książka. — Której? — zapytał. — Nie pokazuj mi pan — odparł ślep. — Tylko powiedz. Ten drugi wstrzymał rękę. — To książka. — Jaka? — spytał ślep. — Zwykła, taka, co to się ją czyta, co to niektórzy czytają. — Pan czytasz? Ręka tego drugiego wciąż trwała, zastygła nad płaszczem. Przyglądali się sobie nawzajem z dwóch stron źródła. Ledwie widoczna smuga z papierosa zasnuwała twarz ślepa, której połowa zmarszczyła się w reakcji na dym, tworząc maskę przedstawiającą w jednej chwili dwa różne grymasy. Z przedniej kieszeni spodni ślep wyciągnął utytłaną chusteczkę i rozłożył ją sobie u stóp. Potem przykucnął, przez co znalazł się twarzą w twarz z człowiekiem klęczącym po drugiej stronie rozlewiska. Było około 4:00 w majowe popołudnie. Trwali tak w przyklęku, zwróceni ku sobie z dwóch stron źródła przez 2 godziny. Co pewien czas odzywał się z bagien głos tamtego ptaka, jakby regulowany wedle zegara. Jeszcze 2 razy niewidoczne auta przejechały szosą i umilkły w oddali. Ponownie zaświergotał ptak. — Pan zapewne nie zna nazwy tego ptaka — powiedział ten po drugiej stronie źródła. — Pan się, jak mniemam, w ogóle nie zna na ptakach, o ile nie śpiewają w klatce w hotelowym holu albo nie leżą na talerzu po $4 za sztukę. Ślep nie zareagował. Przykucał w tym swoim opiętym czarnym garniturze, a prawa kieszeń płaszcza, naciągnąwszy się pod ciężarem, przylegała mu ściśle do boku. Obracał i rolował papierosy w palcach drobnej, jakby lalczynej dłoni i co rusz spluwał w źródlane rozlewisko. Jego skóra prezentowała trupią, siną bladość. Nos miał nieco haczykowaty, a podbródka nie miał wcale. Twarz, która rozpływa się niczym twarz woskowej lalki, kiedy ją zanadto zbliżyć do ognia i znika w zapomnieniu. Po jego kamizelce biegł platynowy łańcuszek, jak pajęcza nić. — Niech pan mnie posłucha — powiedział ten drugi. — Nazywam się Horace Benbow. Jestem adwokatem w Kingston. Onegdaj mieszkałem w Jefferson, dokąd teraz zmierzam. Każdy człowiek w tym hrabstwie zaświadczy, że jestem nieszkodliwy. Jeśli tu idzie o whisky, to nic mnie nie obchodzi, ile tego pędzicie, sprzedajecie czy kupujecie. Zatrzymałem się tu tylko po to, żeby się napić wody. I nic poza dotarciem do Jefferson mnie nie interesuje. Oczy ślepa wyglądały jak czarne gumowe gałki, odkształcone przez uchwyt, po którym, kiedy już odzyskały dawną formę, pozostał labiryntowy wzorek odcisku kciuka. — Chciałbym dotrzeć do Jefferson przed zmierzchem — powiedział Benbow. — Nie może mnie pan tutaj tak przetrzymywać. Nie wyciągnąwszy z ust papierosa, ślep splunął w rozlewisko źródełka. — Nie może mnie pan tak przetrzymywać — powiedział Benbow — bo bodaj wezmę i ucieknę. Ślep spojrzał na Benbowa, jakby miał go spętać tym gumowym spojrzeniem. — A chcesz pan uciec? — Nie — odpowiedział Benbow. Ślep odwrócił wzrok. — No to pan lepiej nie uciekaj. Benbow, usłyszawszy ponownie głos ptaka, próbował sobie przypomnieć jego tutejszą nazwę. Po niewidocznej stąd szosie przemknął kolejny samochód i umilkł. Pomiędzy nimi a jego odgłosem słońce niemal zaszło. Z kieszeni spodni ślep wyciągnął zegarek za $1, spojrzał na cyferblat i, luzem jakby chował monetę, wsunął urządzenie na powrót do kieszeni. W miejscu, gdzie ścieżka biegnąca od źródła łączyła się z piaszczystym poboczem, niedawno ktoś obalił drzewo, które teraz blokowało drogę. Przeszli przez zwalony pień i pomaszerowali dalej, zostawiając za sobą szosę. W piasku widoczne były 2 równoległe, płytkie zagłębienia, ale ani śladu kopyt. Na rozgałęzieniu sączącej się ze źródełka stróżki Benbow dostrzegł odciski samochodowych opon. Przed nim szedł ślep. Jego obcisły garnitur i sterczący kapelusz były kanciaste jak funkcjonalistyczna lampa. Piaszczysta ścieżka nikła. Z dżungli wyłaniała się tu kręta szosa. Już omal zapadł zmrok. Ślep obejrzał się szybko przez ramię. — Tej, wyłaź — powiedział. — Czemuśmy na to wzgórze nie weszli od razu tędy? — zapytał Benbow. — Wskroś te wszystkie drzewa? — zapytał ślep. Kapelusz aż mu drgnął w mętnym, migotliwym poblasku, jaki padał z półmroku, kiedy spojrzał ze wzgórza w dół, gdzie dżungla zalegała jak rozlewisko czarnego atramentu. — Chryste, panie! — Już omal zapadł zmrok. Ślep zwolnił kroku. Szedł teraz obok Benbowa, tak że ten mógł dostrzec nieustanne podrygi kapelusza, kiedy ślep rozglądał się na boki, złowieszczo zapadnięty w sobie. Kapelusz niemal dotykał szczęki Benbowa. Wtem coś, jakby cień w szaleńczym pędzie, śmignęło w ich stronę i pomknęło dalej, pozostawiając po sobie pęd powietrza smagający ich twarze, a wywołany przez bezszelestne upierzenie uderzających skrzydeł, aż Benbow poczuł opierające się o niego zesztywniałe ciało ślepa i jego dłoń zaciśniętą na swoim płaszczu. — To sowa — powiedział Benbow. — To tylko sowa. A później dodał. Na tamtego ptaka mówią tu strzyżyk karoliński, ptak rybak, tak go nazywają. Nie mogłem sobie wcześniej przypomnieć. Ślep wciąż przylegał do jego ciała i wpijając palce w kieszeni jego płaszcza, syczał przez zaciśnięte zęby jak kot. Ma zapach czerni, pomyślał Benbow. Ma zapach tej czerni, która wyciekała z ust pani Bowary na jej ślubny welon, kiedy uniesiono jej głowę. A po chwili ponad czarnym, poszarpanym kłębowiskiem drzew wzniosło się zwaliste cielsko kanciastego domiszcza, widoczne na tle gasnącego nieba. Dom stanowił sypiącą się ruinę, której naga i wymizerowana sylwetka wznosiła się pośrodku zagajnika nieprzecinanych drzew cedrowych. To znany punkt orientacyjny, nazywany u starego Francuza, dom wybudowany jeszcze przed wojną domową. Dom na plantacji, na środku dziedziny, pól bawełny i ogrodów i pastwisk, już dawno na powrót pochłoniętych przez dżunglę, którą okoliczni mieszkańcy przez 50 lat karczowali po kawałku, gromadząc drewno na opał, albo przekopywali w tajemnicy i z efemerycznym optymizmem w poszukiwaniu złota, rzekomo zakopanego gdzieś nieopodal przez budowniczego tej posiadłości, kiedy Grant przemierzał to hrabstwo w czasie kampanii wiksburskiej. Na końcu ganku, na fotelach, siedziało 3 mężczyzn. W głębi otwartego korytarza majaczyło przyćmione światełko. Korytarz ciągnął się na przestrzał aż na tyły domu. Ślep wdrapał się po schodach, a 3 mężczyzn przyglądało się jemu i jego towarzyszowi. — Przedstawiam profesora — powiedział, nie przystając. Wszedł do środka, do korytarza. Szedł dalej aż do tylnego ganku, za którym skręcił w stronę pomieszczenia, skąd dochodziło światło. Tam mieściła się kuchnia. Przy piecu stała kobieta ubrana w wypłowiałą suknię z kalika. Nagie kostki wystawały jej z męskich półbutów, którym brakowało sznurowadeł i które przy każdym kroku klapały o podłogę. Spojrzała na ślepa, a później odwróciła się w stronę pieca ku patelni, na której skwierczało mięso. Ślep stał w drzwiach. Kapelusz opadł mu na twarz. Mężczyzna wyjął z kieszeni papierosa, nie wyciągając paczki, pokulał go i ścisnął, włożył go w usta i drasnął zapałką o paznokieć kciuka. — Mamy tu jednego ptaszka — powiedział. Kobieta nie podniosła wzroku, odwróciła mięso. — Na co mi to wiedzieć? — powiedziała. — Nie obsługuję klientów, których sprowadza tu Lee. — To profesorek — powiedział ślep. Kobieta odwróciła się, żelazny widelec zastygł w jej dłoni. Za piecem cień skrywał drewnianą skrzynię. — Że kto? — Profesor — powiedział ślep. — Ma przy sobie książkę. — Co on tu robi? — Bo ja wiem. Nie przyszło mi, żeby spytać. Może chciał poczytać książkę? — I przyszedł tutaj? Znalazłem go przy źródle. — Próbował trafić tutaj? — Bo ja wiem. — odpowiedział. — Nie przyszło mi, żeby spytać. Kobieta nie spuszczała z niego wzroku. — Wyślę go ciężarówką do Jefferson — rzekł ślep. — Mówił, że tam idzie. — Na co mi to opowiadasz? — zapytała. — Ty gotujesz, a on będzie chciał jeść. — Ta — powiedziała. Odwróciła się ponownie do pieca. — Ja gotuję. Gotuję ofermą, podlecą, półgłówką, ta. No, gotuje. Stojąc w drzwiach, ślep mierzył ją wzrokiem. Papieros zwisał mu z ust. Ręce trzymał w kieszeniach. Możesz odejść. Wezmę cię niedzielą do Memphis. Będziesz się mogła znowu puszczać. Patrzył na jej plecy. Obrastasz tu w tłuszcz, byczysz się na wsi. Nikomu na Manuel Street nic nie powiem. Odwróciła się z widelcem w dłoni. Ty gnoju, powiedziała. Pewno, odparł. Nikomu tam nie powiem, że Ruby Lamar wylądowała na wiosce i nosi buty, które wyrzucił Lee Goodwin i sama sobie musi narąbać drzewa. Nie, powiem im, że Lee Goodwin to bogate panisko. Ty gnoju, powiedziała. Ty zwykły gnoju. Pewno, powiedział ślep i odwrócił głowę. Z ganku dobiegło szuranie i wszedł mężczyzna. Jego przygarbioną sylwetkę okrywał kombinezon. Był na bosaka. To szuranie jego bosych stóp słyszeli przed chwilą. Spłowiała od słońca szopa włosów, była splątana i odrażająco brudna. Jego blade oczy płonęły wściekłością, a krótka, miękka broda miała kolor brudnego złota. — A niech mnie tej, co to za dziwok z niego? — odezwał się. — Czego chcesz? — zapytała. Mężczyzna w kombinezonie nie odpowiedział. Przechodząc, rzucił ślepowi spojrzenie, jednocześnie ukradkowe i czujne, jakby był w każdej chwili gotów roześmiać się z żartu, jakby tylko czekał na dobrą okazję do śmiechu. Powłócząc nogami, przeszedł przez kuchnię tym swoim niedźwiedzim krokiem i z miną wciąż wyrażającą czujność i wesołą ukradkowość, choć przecież widzieli go jak na dłoni, wyciągnął luźną deskę w kuchennej podłodze, skąd wyjął czterolitrowy dzban. Ślep go obserwował, zatknąwszy palce wskazujące za kamizelkę z papierosem, wypalił go całego, ani razu nie dotykając go dłonią, zwisającym z kącika ust. Wyraz twarzy miał dziki, może nawet nienawistny. Zadumany przyglądał się, jak mężczyzna w kombinezonie przechodzi z powrotem kuchnię, z miną wciąż wyrażającą jakiś rodzaj czujnej nieśmiałości, niezręcznie zasłaniając dzban przy boku. Patrzył na ślepa z wyrazem czujności i stałej gotowości do uciechy, dopóki nie opuścił pomieszczenia. I znów usłyszeli szuranie jego bosych stóp na ganku. — Pewno — powiedział ślep. Nikomu na Manuel Street nie powiem przecież, że Ruby Lamar gotuje teraz dla durnia i też dla półgłówka. Ty gnoju, powiedziała. Ty zwykły gnoju. Kiedy weszła do jadalni, niosąc półmisek mięsa, przy stole zbitym z trzech nieheblowanych desek umocowanych na dwóch kozłach siedział już ślep w towarzystwie tego, który przyniósł dzban z kuchni oraz tego obcego. Kiedy wstąpiła w krąg światła usadowionej na stole lampy, jej twarz zdawała się posępna, ale nie stara. Tkwiły w niej lodowate oczy. Przypatrując się jej, Benbow nie zauważył, żeby zerknęła na niego choć raz, kiedy stawiała tacę na stole, a później, przystanąwszy na chwilę, omiotła wszystko powłóczystym spojrzeniem, jakim kobiety przeprowadzają ostateczną kontrolę nakrycia, po czym podeszła do pozbawionej pokrywy skrzyni stojącej w rogu izby, żeby wyciągnąć z niej dodatkowy talerz, nóż i widelec, przyniosła je na stół i ułożyła przed Benbowem z obcesową, lecz niespieszną stanowczością, ocierając się rękawem mojego ramię. Kiedy się tak krzątała, do pokoju wszedł Goodwin. Miał na sobie ubłocone ogrodniczki. Jego szczupłą i ogorzałą twarz pokrywała czarna szczecina zarostu. Włosy na skroniach opruszała zaś siwizna. Prowadził pod rękę starca z długą siwą brodą, poplamioną wokół ust. Benbow obserwował Goodwina, kiedy ten sadzał staruszka na krześle. Tamten zajął to miejsce posłusznie i z niejaką niepewną oraz służalczą skwapliwością człowieka, któremu pozostała w życiu już jedna tylko przyjemność i do którego świat może dotrzeć za sprawą jednego tylko zmysłu, jako że człowiek ten był ślepy i głuchy. Niskiego wzrostu, z łysą czaszką, o okrągłej, nalanej, sponsowiałej twarzy, na której jego zmętniałe od katarakty oczy przypominały dwa skrzepy flegmy. Benbow obserwował go, gdy ten wyjął z kieszeni kawał brudnej szmaty i wypluł w nią niemal bezbarwną bryłkę czegoś, co kiedyś było tytoniem, po czym zwinął szmatkę i schował ją do kieszeni. Kobieta postawiła przed nim talerz z jedzeniem. Reszta już się pożywiała, pochłaniając jedzenie milcząco i miarowo, tylko starzec siedział z głową pochyloną nad talerzem i lekko trzęsącą się brodą. Sięgnąwszy nieśmiało do talerza drżącą dłonią, natrafił na kawałek mięsa i od razu zaczął go ciumkać, do chwili aż kobieta wróciła i pacnęła go po łapach. Odłożył więc mięso z powrotem na talerz, a Benbow przyglądał się kobiecie, kiedy kroiła tamtemu na talerzu jedzenie, mięso, chleb i całą resztę na małe kawałeczki, a następnie zalała syropem z sorgo. Wtedy Benbow odwrócił wzrok. Po skończonym posiłku Goodwin odprowadził starca. Benbow obserwował, jak ci dwaj przekraczają drzwi prowadzące do korytarza, skąd zaraz dobiegły odgłosy ich oddalających się kroków. Mężczyźni wrócili na ganek. Kobieta sprzątnęła ze stołu i odniosła naczynia do kuchni. Odstawiwszy je na stół, podeszła do skrzyni umiejscowionej za piecem i stała nad nią jakiś czas. Wreszcie wróciła do stołu i nałożyła sobie kolację na talerz, po czym usiadła przy stole i zjadła posiłek, po czym odpaliła od lampy papierosa, po czym umyła naczynia i odłożyła je na miejsce. Wreszcie poszła do korytarza. Nie wyszła jednak na ganek. Stanęła pod drzwiami i słuchała rozmowy mężczyzn, słuchała słów tego obcego i cichego szurania dzbanka przesuwanego od jednego do drugiego. — Co za dureń — powiedziała. — Czego on tu chce? Przysłuchiwała się jego głosowi. Mówił prędko i nieco cudacznie, tonem człowieka, który zajmuje się ciągłym gadaniem i niczym poza tym. — A już na pewno nie piciem — powiedziała cicho, stojąc pod drzwiami. — Niech się już lepiej zbiera tam, dokąd zmierzał, gdzie jego kobiety się nim zaopiekują. Przysłuchiwała się, co tamten mówi. Z mojego okna widzę winną altankę, a w zimie to nawet i hamak. Właściwie w zimie to był sam tylko hamak. Stąd wiadomo, że natura jest rodzaju żeńskiego. Pomiędzy kobiecym ciałem a kobiecą porą istnieje sekretna zmowa. I tak każdej wiosny mogę obserwować, jak pojawia się znów ten sam stary ferment, który przysłania hamak. Owa matnio zielona obietnica niepokoju.
To winne kwiecie, to ono ją składa. Skromna jest. Dziki i woskowy krwotok nie tyle nawet kwiecia, ile liści spowija i ukrywa hamak do czasu, kiedy w późnym maju, w półmroku, jej głosik mojej małej Bel wydaje się pomrukiem samych winorośli. Nigdy nie ozwie się. Horace, to Louis, Paul czy ktoś tam. Ale zawsze rzuca, to tylko Horace. Także tak, tylko w bialutkiej sukienusi w tym półmroku oboje nad wyraz skromni, lecz czujni i nieco niecierpliwi. I nie mógłbym zaprawdę bardziej być obcy jej ciało, gdybym był je sam spłodził. Tego więc ranka, nie, przed 4 dniami, we czwartek, wróciła ze szkoły, a to był wtorek, tak do niej mówię. Skoroś go złotko znalazła w pociągu, to zapewne jest własnością kolei. Nie wolno go stamtąd zabierać. To niezgodne z prawem, jak umieszczanie izolatorów na słupach wysokiego napięcia. Ale on nic od ciebie nie gorszy, zmierza do Tulane. Ale pociągiem, złotko, powiedziałem. Natykałam się na takich jak on w gorszych okolicznościach niż w pociągu. Tak, wiem, powiedziałem. Ja też, ale po prostu nie zabiera się ich ze sobą do domu, no. Robisz nad takim większy krok i idziesz dalej. Starasz się nie zabrudzić bucików. Byliśmy w tym czasie razem w salonie. Niedługo miał być obiad. Byliśmy sami w calutkim domu. Bel pojechała do miasta. Ale co to niby ciebie obchodzi, kto mnie tu odwiedza? Nie jesteś moim ojcem, jesteś tylko... No kim? Spytałem. Tylko kim, no? No to powiedz wszystko matce, po prostu weź i jej powiedz. No dalej zrób to, powiedz jej. Ale żeby w pociągu, złotko, powiedziałem. Gdyby tak wszedł do twojego pokoju hotelowego, bym go po prostu odstrzelił, ale w pociągu niesmaczne. Odeślijmy go po prostu i zacznijmy wszystko od nowa. Mówisz, jakbyś ty niczego nie przynosił z pociągu. O tak, tak, w wymoczku jeden, w wymoczku. Pomyleniec, powiedziała do siebie kobieta, tkwiąc bez ruchu za drzwiami. Obcy mówił dalej, jakby sam chciał siebie wyprzedzić, jego głos prędki i rozmyty. I ona wtedy powtarza, nie, nie, w moich objęciach, wczepiona we mnie. Nie to chciałam powiedzieć, to nie tak, Chores, och, Chores. Wyczułem woń zakatowanych kwiatów, zapach delikatnych martwych kwiatów i łez i spostrzegłem w lustrze jej twarz. Bo za nią wisiało jedno lustro, a za mną drugie i w nim się właśnie przeglądała, zapomniawszy o tym pierwszym, w którym mogłem obserwować jej twarz, spoglądającą na tył mojej głowy z udawaną afektacją. Właśnie dlatego natura to ona, a postęp to on. Natura stworzyła winną altankę, ale to postęp wynalazł lustro. To pomyleniec, wyszeptała kobieta, tkwiąc za drzwiami, zasłuchana. Ale to jeszcze nie wszystko. Myślałem, że to przez wiosnę, albo przez to, że stuknęły mi 43 lata, ogarnął mnie ten smutek. Pomyślałem, że wszystko się naprostuje, niech tylko znajdę pagórek, na którym sobie zalegnę, ale to przez tę ziemię, płaską, żyzną i nikczemną, aż zdaje się, że nawet wiatr wyciska z niej kapitał. Nie dziwota, gdyby się okazało, że liście z tutejszych drzew można w banku wymienić na gotówkę. Ach, ta delta, 5000 mil kwadratowych płaskiego gruntu, gdzie nie uświadczysz żadnego wzniesienia, oprócz tych gliniastych garbów, które Indianie uformowali, żeby mieć na czym stawać, kiedy rzeka wzbierze. Pomyślałem więc, że wystarczy mi znaleźć sobie pagórek. To nie mała Bel mnie tak poruszyła. Wiecie, co to było? No, kompletny, powiedziała kobieta, tkwiąc za drzwiami. Lee nie powinien był pozwolić mu... Benbow bynajmniej nie czekał na odpowiedź. Gałganek z pąsowym śladem. Wiedziałem, że go znajdę jeszcze zanim wszedłem do pokoju Bel. I był tam, oczywiście, wetknięty za lustro. Szmatka, którą wycierała nadmiar różu, kiedy się stroiła, po czym wciskała ją na półkę nad kominkiem. Przełożyłem ją do pojemnika na brudną bieliznę, chwyciłem kapelusz i wyszedłem. Kiedy ciężarówka, która mnie zabrała, ujechała kawałek, zorientowałem się, że nie mam przy sobie żadnych pieniędzy. Oto też tutaj szło częściowo, nie mogłem spieniężyć czeku. Nie mogłem wysiąść z ciężarówki, żeby dostać się na powrót do miasta i zdobyć pieniądze. Tak nie dało rady. Więc szedłem przed siebie, łapiąc co jakiś czas okazję. Jedną noc przespałem w stercie trocin w faktorii, inną w murzyńskiej chatce, a jeszcze kolejną w wagonie towarowym gdzieś na bocznicy. Szukałem tylko wzgórka, żeby na nim, pojmujecie, zalec, no. Wtedy wszystko się naprostuje. Kiedy poślubiasz swoją żonę, wszystko zaczynasz od niczego. Za to, kiedy poślubiasz cudzą żonę, to zaczynasz jakieś 10 lat wcześniej od cudzego niczego. A mnie potrzebny był tylko wzgórek, żeby na nim zalec na trochę. Dureń, powiedziała kobieta. Nieszczęsny dureń. Stała wciąż za drzwiami. Ślep nadszedł korytarzem od tyłu domu. Minął ją bez słowa i wyszedł na ganek. Chodźcie, powiedział. Będziemy ładować. Usłyszała, jak cała trójka odchodzi. Ona została. Po chwili usłyszała, jak obcy chybotliwie podnosi się z krzesła i przechodzi przez ganek. Wtedy go zobaczyła. Mroczniejszą sylwetkę na tle pobladłego mroku nieba. Wątły człowieczek w workowatym ubraniu, o rzednących, zaniedbanych włosach. Zupełnie dobrze wstawiony. — Nie karmią go porządnie — powiedziała. Stała bez ruchu, opierając się delikatnie o ścianę, na wprost niego. Podoba ci się takie życie? Spytał. Czemu to robisz? Jesteś wciąż młoda. Mogłabyś wrócić do miasta i zrobić coś ze sobą z palcem w nosie. Nie drgnęła nawet, nadal delikatnie oparta o ścianę, z założonymi rękoma. Nieszczęsny, wystrachany dureń, powiedziała. Fakt, powiedział. Brakuje mi odwagi. Tego mi poskąpiono. Cała maszyneria jest na swoim miejscu, ale nie ma iskry. Niezdarnie przeciągnął dłonią po jej policzku. Jesteś jeszcze młoda. Nie drgnęła, czując na twarzy jego dłoń, która dotykała jej ciała tak, jakby pragnęła nauczyć się kształtu i układu jej kości, faktury jej skóry. W gruncie rzeczy całe życie jeszcze przed tobą Ile ty masz lat? Musisz być jeszcze przed 30. Mówił cicho, niemal szeptem. Ona, kiedy się odezwała, ani trochę nie ściszyła głosu. Stała wciąż bez ruchu. Splecione ręce spoczywały na piersi. — Czemu zostawiliście żonę? — spytała. — Bo ona jadała krewetki — powiedział. — Nie mogłem... To znaczy, pojmujesz, był właśnie piątek i pomyślałem, żeby w południe pójść na stację i kupić skrzyneczkę krewetek prosto z pociągu i zanieść je jej do domu, co każde 100 kroków zmieniając rękę, a one... I tak co dzień? — Nie, tylko w piątki. Ale to trwało przez całe 10 lat od początku naszego małżeństwa i do dziś nie lubię zapachu krewetek. Ale kiedy je niosłem do domu, nie przeszkadzało mi to szczególnie. Jakoś dawałem radę. Tyle, że z pakunku ciekło. Całą drogę do domu kapało zeń stale, aż po jakimś czasie ruszyłem na przeszpiegi za sobą samym na tę stację i stanąwszy z kraja obserwowałem Horesa Benboa, jak odbiera paczkę z pociągu, rusza z nią do domu, zmieniając rękę co 100 kroków i kiedy tak go śledziłem, pojawiła się taka myśl. Tu spoczywa Horace Benbow w tym oto blaknącym ściegu śmierdzących plamek na chodniku w Mississippi. Aha. — powiedziała. Odetchnęła cicho, nie rozluźniając splotu ramion. Drgnęła wreszcie. On odstąpił i podążył za nią w głąb korytarza. Weszli do kuchni oświetlonej palącą się lampą. — Proszę mi wybaczyć mój wygląd — powiedziała. Podeszła do skrzyni za piecem i wysunęła ją, po czym stanęła obok z rękami skrytymi przed sobą w fałdach ubrania. Benbow został na środku pomieszczenia. — Muszę go trzymać w tej skrzynce, żeby się do niego nie dobrały szczury — powiedziała. — Co? — spytał Benbow. — Co tam masz? — zbliżył się, żeby zajrzeć do skrzyni. W środku spało dziecko, niespełna roczne. Zerknął na napiętą twarzyczkę. — Ach — powiedział. — A więc masz syna. Oboje spoglądali teraz na ściągniętą twarz śpiącego malca. Z zewnątrz dobiegł hałas. O deski podłogi na tylnej werandzie zastukały buciory. Kobieta kolanem wsunęła skrzynię z powrotem w kąt, do kuchni wszedł Goodwin. — Dobra — powiedział Goodwin. — To mi zaprowadzi was do ciężarówki. I odszedł, kierując się w głąb domu. Benbow spojrzał na kobietę. Jej ręce wciąż tkwiły w fałdach sukienki. — Dziękuję za kolację — powiedział. Może jeszcze kiedyś... Spojrzał na nią. Obserwowała go, a jej twarz była nie tyle ponura, ile zimna, skamieniała. Może mógłbym coś dla ciebie zrobić, będąc w Jefferson? Może przysłać ci coś, co ci się przyda? Wysunęła dłonie z fałdów sukni gwałtownym, prędkim ruchem i na powrót je schowała. Przy tych wszystkich pomyjach i praniu może mi pan przysłać patyczek do manikiuru? Powiedziała. Tommy i Benbow schodzili ze wzgórza gęsiego po opuszczonej drodze, oddalając się od domu. Benbow obejrzał się za siebie. Rachityczna ruina odznaczała się na tle nieba powyżej ciżby zmierzwionych cedrów, zatopiona w mroku, opuszczona i otchłannie zagadkowa. Droga wiodła zerodowanym urwiskiem, zbyt głęboka na trakt, zbyt prosta na rów. Podtopiona roztopami, dławiąca się za sprawą paproci, przegniłych liści i gałęzi. Postępując w ślad za Tomim po ledwie widocznej ścieżynce, Benbow stawiał stopy, które tę gnilną, roślinną masę miażdżyły na glinę. Powyżej łukowaty żywopłot drzew rzedł na tle nieba. Droga rozszerzała się i wiła. — To gdzieś tutaj zobaczyliśmy sowę — powiedział Benbow. Dobiegł go rechot Tomiego. — Wystrachało go to musowo — powiedział. — Tak — potwierdził Benbow. Podążał za niewyraźną postacią Tomiego, stawiając ostrożnie stopy i dobierając ostrożnie słowa, kierowany owym nużącym pijackim asekuranctwem. — Niech mnie pies trąca, jeżeli urzem, ale on będzie najstrachliwszym białasem, jakiego potkał — powiedział Tomi. — Szedł raz jeden ścieżyno do werandy, jak ten tu pies wylazł spod domu, podszedł i obwąchał mu cholewki jako to pies, a niech mnie pies trąca, jeśli on nie odskoczył. Ja by to aspoń była żmija, a on był na bosaka. Jak nie wyciągnął automatycznego pistoletu i nie zabił to psisko na śmierć. Niech mnie trąca, jeśli tak właśnie nie było.
Czyj to był pies? A przecież mój, odrzekł Tomi i zarechotał.
Starowinka taka, co to nie skrzywdziłaby, aby i muchi.
Zaraz droga najpierw się wzniosła, a zaraz wypłaszczyła. Piach chwarszczał pod stopami Benboła, a ten stawiał je ostrożnie. Na tle jasnego piasku widział teraz lepiej Tomiego, kołyszącego się, poruszającego się powłóczystym krokiem, jak muł idący po piasku, a jego bose stopy wydawały świst, wyrzucając fontanny piasku za każdym razem, kiedy wykręcał stopę do wewnątrz. W poprzek drogi zamajaczył masywny cień zwalonego drzewa. Tomi przesadził je, a Benbow podążył za nim, wciąż z wielką ostrożnością i rozwagą przedzierał się przez to zatrzęsienie listowia, które nie zdążyło jeszcze zwiędnąć i nadal pachniało świeżą zielonością. — Jeszcze jeden — powiedział Tomi. Odwrócił się i rzekł. — Dasz radę?
— Tak, tak
— odparł Horace. Odzyskał równowagę. Tomi ruszył dalej.
— Jeszcze jeden z pomyślunków ślepa
— rzekł Tomi.
Co za obrada z takiego blokowania drogi. Starczyłoby to naprostować, aby my nie szli do auta przez milę. Powiedziałem mu, cała ta hałastra przychodzi kupować u Lio od 4 roków, a nikt jeszcze Lio to nie zaczepił. Bo jak wydostać Stella na powrót, to jego auto, takie fest, ale to go nie strzymało. Niech mnie pies trąca, jeżeli on się nie boi swojego własnego cienia nawet.
Też bym się bał, odrzekł Benbow, gdybym miał jego cień. Tomi wydał z siebie stłumiony rechot. Droga była teraz czarnym tunelem, wyściełanym bezkształtnym, zmartwiałym blaskiem piasku. To gdzieś tutaj ścieżka zakręcała w kierunku źródła, pomyślał Benbow, próbując się rozeznać, w którym miejscu wcinała się w ścianę leśnej gęstwy. Poszli dalej.
— Kto poprowadzi ciężarówkę?
— spytał Benbow.
— Któryś z tych z Memphis?
— Musowo! — odrzekł Tomi.
Oni wożą się autem ślepa.
Dlaczego ci goście z Memphis nie siedzą w Memphis i nie dają wam tu w spokoju pędzić bimbru?
Bo w tym je pieniądz,
odrzekł Tomi.
A grosza nie wyciśniesz z tych tu marnych pół litrówek czy pół galonówek. Lee sprzedaje je ino po to, bo chce obzorgować każde jedną okazję, co by uskładać dodatkowego dolara albo dwa. Dobry pieniądz to się robi, jak się upędzi naraz godnie i raz dwa się tego zbywa.
Cóż, powiedział Benbow, wolałbym raczej głodować, niż przebywać w pobliżu takiego człowieka. Tomi znów zarechotał.
Ślep to rzędny chłop, ino ciut dziwolak.
Nie ustawał w marszu, w którym jego sylwetka rozmywała się na tle przygasłego poblasku traktu, tego piaszczystego traktu.
Niech mnie pies trąca, jak z niego nie je okaz, no nie?
Owszem, przytaknął Benbow.
Wypisz, wymaluj on.
Ciężarówka czekała w miejscu, gdzie droga, znowu gliniasta, poczynała się wznosić ku żwirowej szosie. Dwóch mężczyzn paliło, przysiadłszy na błotniku. Ponad nimi gęstwina drzew rzedła, im wyżej sięgała ku gwiazdom w tej porze przełamującej północ.
— Nie spieszyliście się zbytnio, co nie?
— odezwał się jeden z nich.
— O tej godzinie powinienem być już w połowie drogi do miasta. Kobieta na mnie czeka.
— Jasne — odparł na to drugi.
— Czeka na ciebie z rozłożonymi nogami.
Pierwszy obrzucił go przekleństwami.
— Szlimy najrychle, jak się dało — odpowiedział Tomi.
Czemuście mundrale nie rozhajczyli tu latarni? Gdyby który z nas był żandarą, już byśmy was mieli jak nic.
Spadaj na drzewo, ciemnomordy skurwielu,
powiedział ten pierwszy. Obaj wyrzucili niedopałki i wsiedli do kabiny. Tomi wydał z siebie stłumiony rechot.
Benbow odwrócił się i wyciągnął dłoń.
Żegnam, powiedział.
Jestem panu zobowiązany, panie.
Wołają mnie Tomi, odrzekł tamten.
Jego powykręcana i sękowata dłoń powędrowała w stronę dłoni Benboa, ścisnęła ją solidnie i cofnęła się. Stał tam, jego przysadzista, bezforemna sylwetka odcinała się od spłowiałego blasku drogi, podczas gdy Benbow uniósł nogę, żeby ją postawić na stopniu. Potknął się jednak i zachwiał. — Ostrożnie, doktorku! — dobiegło z kabiny. Benbow wgramolił się do wnętrza. Drugi z mężczyzn ułożył strzelbę wzdłuż oparcia siedzenia. Ciężarówka drgnęła z miejsca i poczęła się piąć raźno po roztratowanym zboczu ku żwirowej szosie. Wyjechawszy na nią, skręciła w stronę Jefferson i Memphis. Następnego popołudnia Benbow już siedział w domu swojej siostry. Ten mieścił się na wsi 4 mile od Jefferson. Rodzinny dom jej męża. Była wdową wychowującą 10-latka, mieszkającą w wielkim domu z synem i cioteczną babką swojego męża. 90-latką na wózku, o której mówiono panna Jenny. To właśnie ona razem z Benbowem obserwowali teraz przez okno jego siostrę idącą przez ogród w towarzystwie jakiegoś młodzieńca. Siostra Benbowa była wdową już od 10 lat. — Czemu ona nie wyszła ponownie za mąż? — spytał Benbow. — To ja ciebie się pytam — odrzekła panna Jenny. — Młoda kobieta potrzebuje mężczyzny. — Ale chyba nie tego — powiedział Benbow. Spojrzał na tych dwoje. Mężczyzna miał na sobie flanelowe spodnie i błękitną kurtkę. Okazały pulchny młodzian obnoszący swoje napuszenie, typ studenciaka. Ona zdaje się mieć słabość do dzieci. Może dlatego, że właśnie się jednym opiekuje? Co to za jeden? To ten sam, co zeszłej jesieni? Gawen Stevens, oznajmiła panna Jenny. Powinieneś pamiętać Gawena. Tak, odpowiedział Benbow. Teraz już sobie przypominam. Pamiętam, to było w październiku. Przejeżdżał wówczas przez Jefferson w drodze powrotnej do domu i zatrzymał się na noc u siostry. Z tego samego okna on i panna Jenny obserwowali wówczas tę samą parę spacerującą w tym samym ogrodzie, w którym o tamtej porze rozkwitały późne październikowe kwiaty o jaskrawych kolorach i przykurzonej woni. W tamtym czasie Stevens nosił się na brązowo. W tamtym czasie był dla Horace'a niespodzianką. Ten przychodzi dopiero, odkąd ostatniej wiosny wrócił do domu z Virginii, powiedziała panna Jenny. Wtedy to był ten chłopak od Jonesów, Herschel. Tak, Herschel. Ach tak, odparł Benbow. Ze starej, virginijskiej familii, czy raczej nieszczęsny przybłęda? Studenciak z uniwersytetu. Wyjechał tam na studia. Nie pamiętasz go, bo kiedy wyjeżdżałeś, on jeszcze robił w pieluchy. Niech pani uważa, żeby Bel tego nie usłyszała, odrzekł Benbow. Obserwował tych dwoje. Zbliżyli się do domu i znikli za załomem. Wspięli się po schodach i po chwili stanęli w pokoju. Stevens wkroczył ze swoją wyfryzowaną głową, swoją pulchnością i butną miną. Panna Jenny podała mu dłoń, a on ją ucałował, kłoniąc niezdarnie swoją korpulentność. — Co dzień zastaję panią młodszą i piękniejszą — powiedział. — Właśnie mówiłem Narcisie, że nie miałaby u mnie żadnych szans, gdyby tylko pani zechciała wstać z tego wózka i zostać moją dziewczyną. — Zamierzam to zrobić jutro — odparła panna Jenny. — Narciso... Narcisa była przyciężkawą kobietą o ciemnych włosach i szerokiej twarzy, noszącej wyraz głupawej pogodności. Miała na sobie białą suknię, swój zwyczajowy strój. — Horace, to jest Gawen Stevens — powiedziała. — A to mój brat, Gawenie. — Miło mi pana poznać — odezwał się Stevens, ujmując wysoko rękę Benbowa prędkim, silnym uściskiem. W tej chwili do pokoju wszedł chłopiec, Benbow Sartoris, siostrzeniec Benbowa. — Wiele o panu słyszałem — powiedział Stevens. — Gawen studiował na Uniwersytecie Wirginijskim. — Tak — odparł Benbow. Obiło mi się o uszy. Miło mi, rzekł Stevens. No, nie każdy może iść na Harvard. Dziękuję, powiedział Benbow, ale to akurat był Oxford. Chores zawsze opowiada ludziom, że miejscem jego studiów był Oxford, sugerując im, że chodzi o stanowy uniwersytet, a on wtedy może ich wyprowadzić z błędu, wtrąciła panna Jenny. Gawen stale bywa w Oxfordzie, powiedział chłopiec. Ma tam taką jedną flamę, którą zabiera na tańce. Jest tak, Gawen?
Dokładnie, brachu, odrzekł Stevens. Rudą.
Dosyć, Bory, ucięła Narcisa. Spojrzała na brata. Co tam u Bel i małej Bel? Zapytała i wyglądało, jakby zamierzała coś dodać, ale zamilkła. Wpatrywała się w brata poważnie i badawczo. Jeśli będziesz stale się po nim spodziewała, że ucieknie od Bel, kiedyś w końcu to zrobi, rzekła panna Jenny.
Kiedyś to właśnie zrobi, ale nawet wówczas to nie zadowoli Narcisy, ciągnęła. Wiele kobiet po prostu nie życzy sobie, żeby mężczyzna poślubił daną kobietę, ale wszystkie byłyby wściekłe, gdyby ów pewnego dnia wziął i ją zostawił.
Dość już, powiedziała Narcisa.
Tak jest, odparła panna Jenny. Horace już od jakiegoś czasu szarpie się na tym postronku, ale nie targaj nim za mocno, Horace, bo może się okazać, że on nie jest do niczego uwiązany.
Z holu dobiegł dźwięk kuchennego dzwonka. I Stevens i Benbow jednocześnie ruszyli ku uchwytowi wózka panny Jenny.
— Zechce pan mi ustąpić?
— zapytał Benbow. — Skoro wszystko wskazuje na to, że to ja jestem tu gościem.
— Ależ Horace, powiedziała panna Jenny. — Narciso, czy mogłabyś posłać kogoś do skrzyni na strychu, w której składujemy pistolety do pojedynków, a ty...
Zwróciła się do chłopca. Lecz powiedzieć, że będziemy potrzebowali muzyki i dwóch róż.
Ale jakiej muzyki?
Zapytał chłopczyk.
Róże są na stole,
odezwała się Narcisa. Gawen je przysłał. Chodźmy na kolację. Z okna Benbow i panna Jenny obserwowali, jak tych dwoje, Narcisa wciąż w swojej bieli i Stevens nadal we flanelach i błękitnej kurtce, idzie przez ogród. Wirginijski wytworniś, który podczas kolacji uraczył nas opowieścią, jak to go tam nauczyli wytwornie pić. Zanurz w alkoholu żuka i już masz skarabeusza. Zanurz w alkoholu mieszkańca Mississippi i już masz z niego wytwornisia.
Gawena Stevensa, dopowiedziała panna Jenny.
Obserwowali, jak tamci dwoje znikają za załomem domu. To było na chwilę przed tym, nim usłyszał, jak tamci dwoje idą przez hol. Kiedy weszli, zamiast Stevensa zobaczył jednak u jej boku chłopca.
Nie mógł zostać, poinformowała Narcisa.
Jedzie do Oxfordu. W piątek na uniwersytecie odbywa się potańcówka. Jest tam umówiony z pewną młodą damą.
Powinno mu się udać znaleźć tam dość miejsc na wytworne picie, powiedział Horace.
Zresztą na wytworne cokolwiek. Jak przypuszczam, to dlatego właśnie jedzie tam ze sporym wyprzedzeniem.
Zabiera swoją stałą dziewczynę na tańce, odezwał się chłopak.
A w sobotę jedzie do Starkville na mecz bejsbola. Powiedział, żeby mnie tam zabrał, ale ty mnie nie puścisz.
Zarówno mieszkańcy urządzający sobie wieczorną przejażdżkę przez teren kampusu, jak i bezradnie zamyślony oraz zagubiony przedstawiciel kadry uniwersyteckiej albo magistrant spieszący do biblioteki mogliby zauważyć Temple ze zwiniętym płaszczem wciśniętym pod pachę i długimi nogami jaśniejącymi w biegu, której rozpędzona sylwetka mignęła na tle rozświetlonych okien zagrody, jak w studenckiej gwarze nazywano budynek żeńskiego akademika, i znikła w cieniu bibliotecznego muru, a może nawet dostrzegliby ostateczny pobłysk bieli jej reform, czy jak tam się nazywa tę część bielizny, kiedy w rozkroku wskakiwała danej nocy do auta czekającego tam na nią schodzącym silnikiem. Właścicielami tych aut byli gogusie z miasta. Studentom nie zezwalano na posiadanie samochodów i młodzieńcy z uniwersytetu, bez nakryć głowy, w pumpach i jasnych puloverach, na mieszczańskich synków wystrojonych w kapelusze wciśnięte na czubki napomadowanych obficie głów, marynarki nieco zbyt obcisłe oraz spodnie nieco zbyt workowate, spoglądali z mieszaniną wyższości i wściekłości.
Tak to wyglądało wieczorami i w ciągu tygodnia. Za to w soboty, kiedy w klubie Letter odbywały się potańcówki albo przy okazji któregoś z trzech dorocznych formalnych balów, chłopcy z miasta w pozach demonstrujących wojowniczą bezceremonialność w tych swoich identycznych kapeluszach i postawionych kołnierzach obserwowali ją, jak wkracza na aulę podtrzymywana ramieniem przyobleczonym w elegancką akademicką czerń i znika w migoczącym wirze napędzanym wirującym migotem muzyki z uniesioną wysoko delikatną głową, umalowanymi wydatnymi ustami, łagodnym podbródkiem, oczami obojętnie biegającymi z lewej strony na prawą, wyrażającymi dystans, drapieżność i dyskrecję. A później, kiedy muzyka przenikała przez szyby, podglądali ją przez okna, gdy prędkimi obrotami poruszała się przekazywana sobie przez kolejne pary czarnych mankietów. Jej wcięta talia pozostawała niecierpliwa w czasie krótkich przerw, a stopy wypełniały momenty ciszy własną muzyką. Siedzieli przygarbieni, popijając z butelczyn i odpalając papierosy, po czym dźwigali się nagle i tężeli na tle rozświetlonych okien. Z podniesionymi kołnierzami oraz z głowami zwieńczonymi kapeluszami wyglądali jak szpale rodlanych z ciemnej cyny popiersi w szalach i nakryciach głów, umocowane do okiennego parapetu. Trzech albo i czterech wystawało tam zawsze, kiedy zespół grał Home Sweet Home, opierając się o ścianę przy wejściu. Miny mieli obojętne, buńczuczne, naznaczone niejakim bezsennym zmęczeniem, obserwowali pary wyłaniające się ze zgiełkliwego zamętu. Trzech obserwowało, jak Temple i Gowen Stevens wychodzą, żeby poczuć chłodny zwiastun wiosennego brzasku. Jej bladawa twarz przypruszona była delikatnie pudrem, a włosy układały się w ryże i nieco sfatygowane loki. Jej oczy, które teraz w całości wypełniały rozszerzone źrenice, na krótki moment spoczęły na nich. Następnie uniosła dłoń w geście znamionującym utrudzenie. Czy był skierowany do nich, czy nie, nikt nie potrafiłby stwierdzić. Nie odpowiedzieli nań choćby mrugnięciem chłodnych oczu. Widzieli, jak Gowen bierze ją pod ramię i mignęło im prędkie obnażenie boku i uda, kiedy wsiadała do jego auta. Długiego, nisko zawieszonego kabrioletu z dodatkowym, pojedynczym reflektorem. — Co to za jełop? — zapytał jeden z nich. — Mój stary jest sędzią — odpowiedział z goryczą drugi swoim śpiewnym falsetem. — Walić to, jedźmy do miasta. I ruszyli. Wrzasnęli w stronę taryfy, ale ona się nie zatrzymała. Na wiadukcie kolejowym przystanęli, żeby opróżnić butelczynę. Ten, który ją wykończył, miał już nią cisnąć za balustradę, ale drugi wstrzymał jego rękę. — Daj, daj! — powiedział. Ostrożnie roztłukł butelkę i kawałki szkła rozsypał na całej szerokości jezdni. Reszta go obserwowała. — Nie jesteś godny, żeby chodzić na uniwersyteckie potańcówki — powiedział pierwszy. — Nieszczęsny durniu! — Mój stary jest sędzią! — powiedział tamten, stawiając na sztorc ostre kawałki szkła na jezdni. — Ktoś nadjeżdża! — powiedział trzeci. Mrok przecinały trzy reflektory. Oparli się o balustradę, opuszczając ronda kapeluszy, by osłoniły im oczy przed światłem i patrzyli na mijających ich Temple i Gowena. Temple trzymała głowę nisko pochyloną w ich stronę. Samochód jechał wolno. — Nieszczęsny dureń z ciebie! — powiedział pierwszy. — Mówisz? — spytał drugi. Wyjął coś z kieszeni, rozwinął, strzepnął delikatny, roztaczający lekką woń perfum fatałaszek i zamachał im przed twarzą. — Tak mówisz? — To ty powiedziałeś. — Dok ściągnął te gaciory w Memphis — powiedział trzeci. — Jakiejś taniej kurwie. — Nie kłam, śmieciu — syknął Dok. Obserwowali wir świateł, oddalające się rubinowe plamy świateł stopu, kiedy auto zatrzymało się przed zagrodą. Reflektory zgasły. Po jakimś czasie dobiegło ich trzaśnięcie samochodowych drzwi. Światła znów rozbłysły i samochód odjechał. Znów się do nich zbliżał. Stali w rzędzie oparci o balustradę i opuszczali kapelusze, żeby osłonić oczy przed blaskiem. Potłuczone kawałki szkła rozbłyskiwały na chybił trafił. Auto zbliżyło się i zatrzymało naprzeciwko nich. — Szanowni panowie, zabiorą się do miasta? — spytał Gałen, otwierając drzwi. Opierali się o balustradę, kiedy ten pierwszy odpowiedział szorstko. — Bylibyśmy zobowiązani. Po czym wszyscy wsiedli. Dwaj zajęli tylne siedzenia, a ten pierwszy miejsce obok Gałena. — Obiedź pan tu bokiem — powiedział. — Ktoś tu rozbił butelkę. — Dzięki — odparł Gałen. Samochód ruszył. — Panowie jutro się wybierają na mecz do Starkville? Ci z tyłu nie odpowiedzieli. — Bo ja wiem — odpowiedział pierwszy. — Nie wydaje mi się. — Jestem tu nowy — powiedział Gałen. — Wyszedł mi już dziś cały alkohol, a wcześniej rano mam schadzkę. — Poradzą mi panowie, gdzie mógłbym nabyć ćwiartkę? — Noc już — powiedział pierwszy. Odwrócił się do pozostałych. — Wiesz może, do kogo mógłby uderzyć o tak późnej porze, co, dok? — Może do Luka — odezwał się trzeci. — A gdzie ten Luk mieszka? — spytał Gałen. — Jedź pan — powiedział pierwszy. — Pokażę drogę. Przejechali przez plac, a później dalej jakieś pół mili za miasto. — Ta droga prowadzi do Taylor, dobrze myślę? — spytał Gałen. — Owszem — odrzekł mu pierwszy. — Muszę tam jutro jechać wcześnie rano — powiedział Gałen. — Żeby być na miejscu, zanim jeszcze przyjedzie pociąg. A więc panowie nie planują udać się na mecz, jak zrozumiałem. — Nie wydaje mi się — rzucił pierwszy. — To tu. Strome zbocze, zwieńczone rzędem z karlałej dębiny. — Zaczekajcie tutaj — zarządził pierwszy. Gałen wyłączył światło. Słyszeli, jak tamten gramoli się po zboczu. — A ten Luk to ma dobry napitek? — spytał Gałen. — Dość. Alkohol jak alkohol się mi zdaje — odpowiedział mu trzeci. — Jak panu nie będzie smakować, to nie ma musu pić — skomentował dok. Gałen odwrócił się nieporadnie, żeby nań spojrzeć. — Nie gorszy niż pan piłeś dziś wieczorem — powiedział trzeci. — Tego też nie było obowiązku picia — dodał dok. — Nie widzę, żeby potrafili tu pędzić taki trunek jak na uniwersytecie — powiedział Gałen. — Skąd pan pochodzi? — zapytał trzeci. — Z Jefferson. Studiowałem w Virginii. Uczą tam porządnie pić. Żaden nic na to nie odrzekł. Później wrócił pierwszy, zwiastowany przez osypujący się ze zbocza przez minutę ił. Niósł ze sobą słoik. Gałen uniósł go. Na tle nieba ciecz zdawała się jasna, niemal nieskazitelna. Odkręcił słoik i podsunął pierwszemu. — Proszę popić. Pierwszy przejął słój i podał go tym na tylnym siedzeniu. — Pijcie. Trzeci wypił, ale dok odmówił. Gałen wypił. — Boże mój! — powiedział. — Jak wy możecie pić coś takiego? — My nie pijamy wirdzinijskich zajzajerów — wypalił dok. Gałen obrócił się, żeby na niego spojrzeć. — Morda, dok! — powiedział trzeci. — Pan nie zwraca na niego uwagi — dodał. — Całą noc tylko i ojczy. — Jełop! — wypalił dok. — To do mnie tak? — spytał Gałen. — Ale gdzie tam? — pospieszył trzeci. — Dok jest okej. No weź, dok, napij się może. — A w dupie tam! — wypalił dok. — Dawaj to tu! Wrócili do miasta. Szak będzie jeszcze czynna, odezwał się pierwszy. To taka restauracyjka na dworcu. Właściwie to była cukiernio-kawiarnia, zupełnie pusta, wyjąwszy gościa w zabrudzonym fartuchu. Poszli na tyły sali, gdzie mieściła się wnęka ze stołem i czterema krzesłami. Kelner przyniósł im cztery szklanki i kole. Dostałbym trochę cukru, wodę i cytrynę, szefie? Zapytał Gałen. Kelner obrócił i przyniósł wszystko. Reszta gapiła się na Gałena, kiedy ten przygotowywał drinka. — Tak mnie nauczyli to pić — wytłumaczył. Patrzyli, jak pije. — Jak dla mnie to niespecjalnie trzepie — powiedział, dopełniając szklankę alkoholem ze słoja. Wypił. — No, masz pan gardło — powiedział trzeci. — Przeszedłem dobrą szkołę. Przez wysokie okna do wnętrza zaglądało blade, czyste niebo. — Jeszcze po jednym, panowie? — zapytał Gałen, znów napełniając swoją szklankę. Reszta nalała sobie dość zachowawczo. — Na uniwersytecie uważa się, że lepiej paść w marszu niż lawirować — powiedział. Obserwowali go, jak wychyla tę kolejkę. Dostrzegli, jak na nozdrza wystąpiły mu kropelki potu. — Aha, pan też masz już dosyć — odezwał się Dok. — Ale kto powiedział — odrzekł Gałen. Napełnił szklankę na cal. — Gdybyśmy tylko mieli tu jakiś przyzwoity napitek. U nas w hrabstwie znam takiego gościa, Goodwina, który pędzi. Tam na uniwerku właśnie takie coś nazywają drinkiem — stwierdził Dok. Gałen spojrzał na niego. — Tak pan mówisz? To patrz teraz na to — zaczął napełniać szklankę. Reszta przyglądała się, jak przybywa w niej płynu. — Uwaga, uwaga! — zawołał trzeci. Gałen nalał do pełna, uniósł szklankę i opróżnił całą jednym pociągnięciem. Pamiętał jeszcze, że odstawił ją ostrożnie na stół, a równocześnie poczuł powiew powietrza, rześki napór szarawej świeżości i usłyszał dochodzący z bocznicy równomierny stukot silnika na czele ciemnego sznura pojazdów, a także swój głos, próbujący wytłumaczyć komuś, że nauczono go pić, jak na dżentelmena przystało. Próbował im to wytłumaczyć, kiedy w ciasnej ciemnej klitce, przesiąkniętej smrodem amoniaku i kreozotu, żygał do jakiegoś pojemnika. Próbował im wytłumaczyć, że musi być na stacji w Taylor o 6:30, kiedy przyjeżdża pociąg. Ustały konwulsje. Ogarnęło go przemożne znużenie, słabość, nieodparta chęć zalegnięcia, którą z całych sił tłumiło parte o ścianę, kiedy w bladym płomyku zapałki jego oczy z trudem zyskujące ostrość spojrzenia natrafiły na imię nabazgrane tam ołówkiem. Zmrużył jedno oko, podparł się o ścianę, zataczając się i tocząc ślinę, odczytał to imię. Po czym spojrzał na nich, kiwając głową. — Ta dziewczyna, to imię tutaj, znam ją, Laleczka. — Chętna. Mamy jechać na randkę do Starkville, tylko we dwoje. Panowie rzecz pojmują? Chwiał się, ślinił, bełkotał i wreszcie zasnął. Wtem zaczął szarpać się ze snem, próbując się z niego otrząsnąć. Jemu się zdawało, że tę walkę rozpoczął niezwłocznie, a jednocześnie był świadom upływającego czasu. Rozumiał też, że czas ma tu znaczenie, że będzie gorzko żałował, jeśli się w porę nie zbudzi. Długo był świadom, że ma otwarte oczy, ale czekał, aż wróci mu zdolność widzenia. W końcu odzyskał wzrok, jednak zrazu nie uzmysławiał sobie, że już nie śpi. Leżał w bezruchu. Zdawało mu się, że wykaraskawszy się ze snu, już urzeczywistnił to, dlaczego się był przebudził. Leżał zwinięty w kłębek pod niskim daszkiem, z widokiem na fasadę nieznanego mu budynku, nad którym przepływały strzępiaste chmurki oróżowione promieniami wschodzącego słońca, wyprane z jakiegokolwiek znaczenia. Wtem mięśniami jego brzucha targnął ostatni skurcz od ruchu wymiotnego, który spowodował wcześniej u niego utratę przytomności, żegnął, rozciągnął się na podłodze samochodu i uderzył głową o drzwi. Ten cios go ostatecznie otrzeźwił. Otworzył drzwi, niemal wypadł przez nie, ale się chwycił, podciągnął, zwrócił w stronę stacji i bezwładnie zrobił kilka kroków. Upadł. Na czworakach z niedowierzaniem i rezygnacją wgapiał się w pusty peron i w rozjarzone słońcem niebo. Podniósł się i ruszył biegiem w poplamionej marynarce, zmiętoszonym kołnierzyku i skołtunionej fryzurze. Odleciałem, pomyślał z wściekłością. Odpadłem, odpadłem. Peron był opustoszały, jeśli nie liczyć murzyna, który go zamiatał. Bożeńku, te biali, powiedział. Pociąg, zawołał Gałen. Specjalny skład, tu, na tym torze. Pojechał był. Jakieś 5 minut temu. Zatrzymawszy miotłę w półruchu, obserwował Gałena, gdy ten odwrócił się i ruszył biegiem do auta, by wskoczyć doń jednym susem. Na podłodze walał się słój. Gałen kopnął go na bok i zapuścił silnik. Wiedział, że powinien czymś zapełnić żołądek, ale teraz nie było na to czasu. Spojrzał na słój. Wnętrzności ścięło mu chłodem, ale sięgnął po słoik, wychylił zawartość, żłopiąc, wtłaczając ją w głąb przełyku i wetknął do ust papierosa, żeby uciszyć skurcz. Niemal natychmiast mu się poprawiło. Przeciął plac z prędkością 40 mil na godzinę. Był kwadrans po 6. Skręcił w drogę do Taylor, przyspieszył. Nie zwalniając, upił jeszcze ze słoika. Kiedy dotarł do Taylor, pociąg właśnie ruszał ze stacji. Z impetem wpadł pomiędzy dwa wagony, kiedy ostatni już go mijał. Drzwi na końcu pociągu otwarły się. Wyprysnęła z nich templa. Gdy drobiła prędko wzdłuż wagonu, wychylił się konduktor i pogroził jej zaciśniętą pięścią. Gałen zdążył wysiąść. Zawróciła i ruszyła prędkim krokiem w jego stronę. Wtem zwolniła, zatrzymała się, znów ruszyła, nie odrywając wzroku od jego obłąkańczej miny i włosów w nieładzie i zmiętoszonego kołnierzyka i koszuli. — Jesteś wlany! — rzuciła. — Ty wieprzu, ty obleśny wieprzu! To była dzika noc, nawet sobie nie wyobrażasz. Rozejrzała się wkoło, rzuciła okiem na ponuro-żółty budynek dworca, na mężczyzn w ogrodniczkach leniwie przeżuwających tytoń i pożerających ją wzrokiem i na tory, po których odjeżdżał znikający w oddali pociąg, wypuściwszy w górę 4 obłoki pary, które już niemal rozwiały się w powietrzu, gdy dobiegł ich gwizd lokomotywy. — Obleśny wieprz! — rzuciła. — Nigdzie w tym stanie nie pójdziesz. Nawet się nie przebrałeś. Przy samochodzie znów się zatrzymała. — Co tam masz z tyłu? — To moja manierka — odpowiedział. — Wskakuj. Przyglądała mu się. Miała zuchwale karminowe usta, czujne i chłodne spojrzenie spod toczka, z którego wylewała się fala rudych loków. Obróciła wzrok w kierunku stacji, która w porannym słońcu przedstawiała sobą obraz nędzy i ohydy. Wskoczyła do auta i usiadła na podkurczonych pod siebie nogach. — Spadajmy stąd! — odpalił samochód i zawrócił. — Lepiej odwieź mnie do Oxfordu! — powiedziała. Znów zwróciła oczy ku stacji. Przykrył ją teraz cień, cień mknącej wysoko na niebie chmury. — Lepiej mnie odwieź! — powtórzyła. O 2:00 po południu, pędząc ze sporą prędkością przez pustkowie zadrzewione szumiącymi sosnami, Gałen zjechał ze żwirowej szosy na wąską drogę pomiędzy podmytymi brzegami rzeki, w dawnym korycie obrośniętym z dwóch stron cyprysami i eukaliptusami. Pod wieczorową marynarką miał tanią, niebieską, roboczą koszulę. Jego przekrwione oczy były zaspane, a szczękę pokrywał siny zarost i tempel, która przyglądała mu się, trzymając się mocno i wbijając palce w fotel, kiedy samochód telepał się w głębokich kolejnach, pomyślała: urosła mu broda, odkąd opuściliśmy Dumfries. To przez olejek na porost włosów. W Dumfries kupił butelkę tego olejku i go wypił. Poczuł na sobie jej wzrok, więc spojrzał na nią. — No nie strosz się tak. To nie zajmie nawet minuty, żeby podjechać do Goodwina po butelkę. To naprawdę nie zajmie 10 minut. Obiecałem cię dostarczyć do Starkville, zanim dotrze tam pociąg, i to zrobię. Nie wierzysz mi? Nic nie odpowiedziała, będąc myślami przy przystrojonym chorągiewkami pociągu, który już był w Starkville. I przy kolorowych trybunach, i przy zespole, rozwartej w rozbłysku japie bashornu, przy zielonym romboidalnym podejściu upstrzonym muzykami, którzy to przykucają, to wydają z siebie przerywane skowyty, jakby łyski wystraszone przez aligatora, niepewne, skąd ma nadejść niebezpieczeństwo, więc trwające w bezruchu, skamieniałe, dodające sobie nawzajem animuszu tymi przerywanymi skrzekami, pozbawionymi jakiegokolwiek sensu, płaczliwymi, bojaźliwymi, rozpaczliwymi. Ty mnie nie próbuj urabiać na niewiniątko. Niech ci się nie zdaje, że zeszłą noc na darmo spędziłem w towarzystwie tych twoich wyfryzowanych lovelasów. Niech ci się nie zdaje, że w nich wlewałem własną wódę wiedziony wielkodusznością. Niezłe z ciebie ziółko, co? Myślisz sobie, że możesz się przez cały tydzień wozić z jakimś wsiokiem w jego Fordzie, a mnie w sobotę wciskać głodne kawałki? Niech ci się nie zdaje, że nie zauważyłem twojego imienia nabazgranego na ścianie męskiego szaletu. Co, nie wierzysz mi?
Nic nie odpowiedziała. Trzymała się tylko kurczowo, jako że jadące za szybko auto rzucało od jednego brzegu kolejny do drugiego. Nadal jej się przyglądał, nie zwracając uwagi na drogę.
Boże, chciałbym zobaczyć kobietę, która potrafi...
Droga wypłaszczała się w piaszczysty trakt, nad którym wysklepiały się gęste ściany trzciny i głogu, tworząc zamknięty tunel. Samochodem rzucało z jednej strony na drugą w rozjeżdżonych kolejnach. Zobaczyła leżące w poprzek drogi zwalone drzewo, ale znów tylko mocniej się uchwyciła. Zdawało jej się, że oto nastąpi logiczne w swej katastrofalności zwieńczenie całego ciągu zdarzeń, w które została wplątana. Siedziała i patrzyła, zesztywniała i spokojna, jak gałęź, zdający się patrzeć wprost przed siebie, wjeżdża w zwalone drzewo z prędkością 20 mil na godzinę. Samochód uderzył w pniak, odbił się od niego, po czym znów uderzył w drzewo i przewrócił się na bok. Poczuła, że wyrzuciło ją w powietrze i leci, unosząc ze sobą otępiający ból w barku oraz widok dwóch mężczyzn, którzy przyczajeni przy ścianie trzcin na poboczu obserwowali bacznie całą tę scenę. Kiedy wstała, z odwróconą głową zobaczyła tych dwóch, jak wychodzą na środek drogi. Jeden w obcisłym czarnym stroju i słomkowym kapeluszu palący papierosa, a drugi z gołą głową i w ogrodniczkach, trzymający w rękach strzelbę, nie zamykał wciąż rozwartej w zdumieniu brodatej gęby. Biegła, lecz jej kości zyskały nagle konsystencję wody i padła na twarz, nie przestając uciekać. Nie ustając w ucieczce, obróciła się i usiadła, a z jej otwartych ust uwięzły w płucach oddech nie wypchnął przerażonego jęku. Człowiek w ogrodniczkach nie odrywał od niej wzroku, wciąż nie zamykając rozwartych w niewinnym zdumieniu ust okolonych krótkim, miękkim zarostem. Drugi z mężczyzn pochylał się nad odwróconym spodem do góry autem, jego przyciasna marynarka marszczyła się w ramionach. Potem silnik zgasł, ale przednie koło nadal leniwie kręciło się w powietrzu, zwalniając z każdym obrotem.